Rozpoczynamy drugą konferencję. Przypomnę króciutko, że w czasie poprzedniej konferencji uświadomiliśmy sobie, że rodzina obok parafii to najtrwalsza wspólnota społeczna, że w niej człowiek się uczy wielu prospołecznych zachowań i one wszystkie tak naprawdę wynikają z chrześcijaństwa, które głosi miłość bliźniego. I jeśli rodzina jest według planu Pana Boga, według zamysłu, to taka rodzina ma być miłująca i sprawiedliwa i pobożna. Rodzina Bogiem silna, czyli rodzina pobożna. W czasie tej konferencji rozwinę, o co mi chodzi tutaj. Przede wszystkim na poprzedniej konferencji skupiłem się na tym, co znaczy miłująca i sprawiedliwa. I tłumaczyłem, że każdy z członków rodziny nie tylko oczekuje, że inni będą wykonywać jakieś zadania na rzecz niego, ale będzie chciał coś dać od siebie, prawda? I to są te nasze wzajemne prawa i obowiązki. Jeśli ja ciebie kocham, to znaczy ja się o ciebie troszczę. I wtedy ta miłość jest sprawiedliwa, bo ty mi dajesz i ja tobie daję. Miłość jest sprawiedliwa. I w czasie tej konferencji próbujemy sobie uświadomić, jakie zadania ma rodzina, rozumiana jako cała wspólnota, miłująca i sprawiedliwa. Powiedzieliśmy sobie poprzednio, że rodzina według Boga powinna być pobożna, miłująca i sprawiedliwa. A teraz próbujemy sobie uświadomić, jakie ona ma zadania wynikające z planu Boga. Więc to są cztery zadania, o których będę chciał powiedzieć. Pierwszym jest przekazanie życia, drugim jest zachowanie trwałości małżeństwa, trzecim uświęcenie życia rodzinnego, czwartym wychowanie młodego pokolenia. I będę chciał za chwilę rozwinąć, o co mi chodzi. Więc naczelnym zadaniem każdej rodziny, jako całej wspólnoty, jest właśnie przekazanie życia. I żeby zrozumieć, czym jest właśnie wartość rodziny, warto też ciągle sobie przypominać, jak cenne jest życie i jak wielką wartość w oczach Boga ma każdy człowiek. Czyli warto sobie przypominać o godności człowieka, o tym, że człowiek jest najważniejszą istotą na ziemi. Kardynał mówił: Chrystus ogłasza prymat człowieka i prymat dziecięcia. Dlatego na świecie najważniejszy jest człowiek. Dlatego wszystko ma służyć człowiekowi. Dlatego tak ma być życie zorganizowane w rodzinie, w narodzie, w państwie i kościele i w życiu międzynarodowym, społecznym, by człowiek był uszanowany, by uszanowana była wielka jego godność i niezwykła wartość. Kiedy czytam te słowa, mi się niejako automatycznie przypominają słowa naszego kochanego świętego Jana Pawła II o tym, że człowiek jest drogą Kościoła. Tak wielka wartość człowieka wynika z tego faktu, że Chrystus stał się człowiekiem i naszą godność podniósł tak wysoko. I to wszystko sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego sformułowania dzieci Boże, ale przecież możemy to określenie powiedzieć troszkę w inny sposób. Jestem dzieckiem Króla Wszechświata. Jesteś córką Króla Wszechświata. Jesteś synem Króla Wszechświata. I jak to brzmi? Kardynał Wyszyński mówi tak. Kiedy słyszymy, że ktoś jest synem jakiejś koronowanej głowy, mówimy o nim: Wasza Królewska Mość. Ale mówi: cóż to znaczy? Cóż to znaczy wobec tego, że jesteś dzieckiem króla? O tobie trzeba powiedzieć: Wasza Człowiecza Mość, Wasza Człowiecza Dostojność. Drodzy moi, znam człowieka, który mówi, że jak ma zły humor, to sobie na lustrze pisze z szminką w łazience: jesteś dzieckiem króla. Bardzo dobre ćwiczenie. I to nie chodzi tylko o taki pewien trik terapeutyczny, ale chodzi o przypominanie sobie tej podstawowej prawdy, bo grzech bo codzienne życie zabija w nas tą pamięć o tym, że jestem dzieckiem króla, że mam wielką wartość w oczach Boga. I wielka wartość życia człowieka, wielka wartość człowieka wynika też z faktu, że on jest nieśmiertelny, że ma w sobie duszę, a wszystko inne, co jest wokół nas, jest śmiertelne, jest przemijające. W czasach komunizmu, kiedy nie szanowano człowieka, wielką rolę na przykład odgrywały wielkie budowle, prawda? Budowano na przykład miasto, wzorowe miasto komunistyczne, czy Nowa Huta, i tam wielkie kominy. I kardynał, kiedyś głosząc kazanie w Nowej Hucie, powiedział: te wszystkie wielkie budynki, którymi się tak zachwycacie, one są niewiele warte w porównaniu do małego dziecka, które jest pod sercem matki. Dlaczego? Bo te wszystkie wielkie budowle rozpadną się w proch, a małe dziecko, które jest pod sercem matki, przetrwa. Dlaczego? Bo ma w sobie duszę nieśmiertelną. I wobec tego to dziecko, człowiek, jest o wiele bardziej cenne niż największe bogactwa świata, niż największe osiągnięcia. I uświadamiamy sobie tę wartość właśnie w kontekście rozważań o rodzinę. Skoro człowiek ma tak wielką wartość, to oznacza również, że jako istota wolna i rozumna, jako osoba, nie może być niewolnikiem materii. Nie może być tak, że rzecz, że zysk stanie się bardziej ważny niż człowiek. Kardynał mówił: nie można tak urządzać życia ludzkiego, by człowiek był tylko zwierzęciem produkcyjnym, któremu rzuca się na ochłap jak resztkę, któremu rzuca się jak ochłap resztkę wypracowanego trudu ludzkiego, coś tam, co jeszcze zbyło, a czego nie wywieziono i nie sprzedano za granicą za grube dewizy. Oczywiście on to mówił w kontekście tego, że w sklepach nic nie było, prawda? Były puste półki i ocet. Władze cieszyły się tym, że powstawały wielkie fabryki, że wzrastała ilość karabinów, czołgów, armat, a to, że obywatele nie mieli co jeść, to już było mniej istotne. Czyli człowiek był odstawiony na dalszy plan, bo liczyła się rzecz, liczyło się zbrojenie, bezpieczeństwo, przynajmniej teoretyczne bezpieczeństwo. Ale dzisiaj jest oczywiście inny kontekst, bo kapitalizm też lansuje niejednokrotnie taką tezę, że ten człowiek się nie liczy, liczy się zysk. Prawda? I w tym kontekście wraca znowu nauczanie kardynała Wyszyńskiego, który mówi o tym, że człowiek jest ponad pieniądz, że pieniądz nie jest ważniejszy niż człowiek. Człowiek jest dzieckiem Boga, wobec tego jest ważniejszy niż zysk. I drodzy moi, jak to jest ważne dla funkcjonowania narodu, uświadamiamy sobie szczególnie wtedy, gdy życie narodu jest zagrożone. Nie wiem, przypuszczam, że wiecie, że w 1958 roku władze PRL wprowadziły ustawę proaborcyjną. Była to tak zwana aborcja na życzenie. I już 4 lata później, w 1962 roku, doszło do tego, że 50% poczętych dzieci zostało zabijanych poprzez aborcję. A tylko 50% poczętych dzieci się urodziło. I wtedy kardynał wołał: obudźcie się! Działacie na szkodę narodu. Doprowadzicie do zniszczenia narodu polskiego w krótkim czasie. Obudźcie się, zginajcie kolana przed każdym rodzącym się życiem, przed każdym dzieckiem. I w tym kontekście widzimy, jak ważne jest to zadanie rodziny, którym jest przekazanie życia. Jeżeli nie uszanuje się właśnie tego podstawowego prawa każdego człowieka, prawa do życia, jeżeli nie uszanuje się prawa rodziny do przekazania życia, to powstaje chaos taki, że on się rozlewa na wszystko. Kardynał mówił: jeżeli zakłóci się ład moralny w tej dziedzinie, to nie utrzyma się go na żadnym innym porządku. Żadnym innym porządku. Myślę, że przynajmniej część z was oglądała ten film z Mela Gibsona, Apokalipto. Nie chcę go oczywiście tu relacjonować, ale ten film między innymi opowiada o tym, jak o upadku cywilizacji Indian. Ale oczywiście jest pytanie, czy ten upadek zaczął się od momentu, kiedy przybył Kolumb? bo tak się kończy film, że przybywają ci hiszpańscy konkwistadorzy i no, jeszcze zanim oni przybyli, prawda, no Kolumb przybywa, ale zanim to się stało, to przed przybyciem ich dokonało się coś innego. Pokazana jest właśnie upadek cywilizacji Indian, którzy kompletnie nie cenili życia człowieka, którzy tysiącami zabijali swoich obywateli albo jakichś tam z innych plemion pod pretekstem składania w ofierze. Życie ludzkie kompletnie się nie liczyło i ponieważ nie liczyło się życie ludzkie, to już nic się nie liczyło. Można właśnie pod takim kątem obejrzeć ten film i w tym momencie sobie uświadamiamy, że Kościół jest największym obrońcą życia na ziemi. Że Bóg w rodzicach budzi wolę i chęć przekazywania życia. Kardynał nawet powiedział coś takiego, że w chwili, kiedy mąż i żona przekazują życie, to nie są sami w tym momencie. Bóg jest między nimi. Ojciec Niebieski jest pomiędzy wami. Współdziała z wami, rodzice, gdy pełnicie zadanie przekazywania nowego życia. On pospiesza, pomaga, on przekazuje pod opiekę matki nową duszę, duszę dziecka, którą tworzy w akcie poczęcia, by ją matka wypielęgnowała. Oczywiście to życie nie jest z samych rodziców. Chodzi o to, że Bóg daje życie rodzicom po to, żeby oni je przekazali. Przekazali. I oczywiście w tej dziedzinie przekazywania życia jest bardzo wiele drażliwych kwestii i jakby na jednym biegunie jest to, że żeby nie bać się przekazywać życie. Chodzi o to, żeby nie ulegać takiej przesadnej roztropności ciała, o której mówił kardynał, że ja po prostu nie dam rady, nie poradzę sobie, nie będę miał za co utrzymać. Nie, kardynał wzywał w tej dziedzinie do ufności. Myślę, że wszyscy znacie to stare ludowe powiedzenie, że jeśli Bóg daje dziecko, to i da na dziecko. O tym mówiły nasze babcie. Z drugiej strony oczywiście nie chodziło o to, żeby w tej dziedzinie nie było żadnej logiki, żadnego myślenia, żadnego planowania. Nie. Chodziło o przemyślane działania i szacunek dla każdego budzącego się życia. Kardynał nauczał, że wzajemne oddanie siebie małżonków w gruncie rzeczy oznacza odpowiedzialność za siebie. Odpowiedzialność za siebie. Kiedy patrzymy na nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, to on w tej dziedzinie bardzo dużo mówi. Widać, jak się jakby styka w tym momencie kardynał Wyszyński ze świętym Janem Pawłem II, który na przykład mówił, że zjednoczenie małżeńskie jest szczególnym momentem wzajemnego obdarowywania ze strony mężczyzny i kobiety. Albo mówił, że każdy mężczyzna bez względu na stan i powołanie życiowe musi kiedyś usłyszeć te słowa, które kiedyś usłyszał Józef z Nazaretu. Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Nie lękaj się przyjąć, to znaczy uczyń wszystko, żeby rozpoznać dar, jakim ona jest dla ciebie. Lękaj się tylko jednego, abyś tego daru sobie nie przywłaszczył. Tego się lękaj. Jak długo ona pozostanie dla ciebie darem samego Boga, możesz bezpiecznie radować się tym wszystkim, czym jest ów dar. Właśnie jeżeli w takim duchu małżonkowie siebie przyjmują, w duchu odpowiedzialności wzajemnego obdarowywania, wtedy spełnia się to powołanie przekazywania życia w taki sposób, jak to zaplanował Pan Bóg. I jeszcze jedno warto sobie uświadomić, że kiedy w dzisiejszych czasach mówi się dużo o realizacji siebie, realizacji marzeń, prawda, o spełnieniu siebie, spełnieniu zawodowym, jest na ten temat dużo różnych szkoleń, to warto też sobie uświadomić, jaka jest chrześcijańska koncepcja wartości w tej dziedzinie. Czyli największym osiągnięciem każdego męża, każdej żony jest zrodzenie i wychowanie dziecka. Wszystkie inne sukcesy osobiste czy sukcesy zawodowe są mniejsze. Są mniejsze. Jest to najważniejsza sprawa w życiu rodzinnym, mówił kardynał. Największy zaszczyt. Nigdy nie dokonacie niczego więcej. Nawet gdybyście byli odkrywcami, zdobywcami przestworzy, budowniczymi i architektami budującymi nowe miasta i nowe wieże Babel w sercach stolic, to niczego jeszcze nie dokonaliście wobec dzieła przekazania życia. Oczywiście już słyszę wiele osób, które chce z tym dyskutować, dla których nie zawsze zrodzenie i wychowanie dziecka jest najważniejsze, ale zapewniam was, że mam takie doświadczenie, kiedyś pamiętam rozmowę z taką dziewczynką. To było w kontekście takim, że głosiłem rekolekcję dla szkoły katolickiej pewnej i tam w ramach tego były rozmowy z uczniami, ale jeszcze wcześniej przed tymi rozmowami było świadectwo. I zaprosiłem jako świadectwo pewnego strażaka i jego żonę, nauczycielkę. Obydwoje mają 5 dzieci, 2 im umarło. I oni świadczyli o tym, co jest dla nich ważne. I między innymi ta kobieta opowiadała, jak zrezygnowała z dobrze płatnej pracy po to, żeby już będąc 4 raz w ciąży, żeby zająć się wychowaniem dzieckiem. I opowiadała, że z miłości to zrobiła, że nie ma żalu. I po tej pięknym świadectwie miałem rozmowę z taką dziewczynką. Ona miała gdzieś tam 12-13 lat. Siedliśmy w pokoju, rozmawiamy, a ona mówi, proszę księdza, a moja mama nie zrobiła tego, co zrobiła ta pani. Moja mama nie zrezygnowała dla mnie z kariery. Ona wybrała karierę. I tak mi płakała dziewczynka, tak była roztrzęsiona. Dlaczego? No bo ta dziewczynka rozumiała, że dla jej matki ważniejsza jest kariera niż ona, niż to dziecko. A tymczasem kardynał mówi, dziecko to jest największy sukces rodziców. Największy sukces rodziców. Zrodzenie i wychowanie dziecka. I w tym kontekście warto sobie uświadomić, że są 2 sakramenty, które szczególnie wspierają zrodzenie i wychowanie dziecka. To jest oczywiście najpierw sakrament małżeństwa, ale też to jest sakrament kapłaństwa. Jedni i drudzy są po to, żeby wspierać zrodzenie i wychowanie dzieci. Do tego nawet stopnia, że kardynał nazywał ojców biologicznych ojcami kołyski, a kapłanów ojcami duchownymi. I wołał kiedyś na jednym z kazań, ojcowie duchowni, podajcie ręce ojcom kołyski nad kołyską waszych dzieci. Znaczy wzywał do współpracy, żeby kapłani wspierali rodziny, szczególnie rodziny wielodzietne i żeby te rodziny zwracały się o pomoc do kapłanów. I to się ciągle dzieje. Myślę, że w każdej parafii jest jakaś forma wsparcia dla rodzin biednych, dla rodzin wielodzietnych. Tu dzisiaj miałem też taką rozmowę z jedną osobą, prawda, że w porównaniu, nie o to chodzi, żeby mówić, prawda, która religia jest lepsza, gorsza, ale można zapytać się, ile taki kościół X prowadzi domów samotnej matki, ile kościół Y prowadzi stołówek dla bezdomnych, ile kościół Z prowadzi jakichś innych form pomocy charytatywnej, prawda? Kościół katolicki to jest naprawdę wielkim dobroczyńcą narodu polskiego. Musimy to sobie uświadamiać, o tym ciągle przypominać. Kościół jest największym obrońcą życia na ziemi. Musimy to sobie ciągle uświadamiać. I zatrzymujemy się teraz nad drugim zadaniem rodziny, którym jest zachowanie trwałości wspólnoty małżeńskiej. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze do II wojny światowej nie było w Polsce jeszcze rozwodów, nie było związków cywilnych. Dopiero po wojnie wprowadzono związki cywilne, po II wojnie światowej. I pomimo tego, że oczywiście to długo się jakby ludność przystosowywała do tego i jeszcze sporo czasu po wojnie, szczególnie ludzie niewykształceni, nie rozróżniali, jaka jest różnica między ślubem w kościele, między sakramentalnym związkiem małżeńskim w kościele, a związkiem cywilnym zawieranym w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeszcze w latach 50., 60. robiono badania w Polsce i na przykład w okolicach Płocka czy na Podlasiu, w niektórych wioskach byli tacy ludzie, którzy twierdzili, że sakramentalny związek małżeński i związek cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego to jest to samo. To jest to samo. Więc komuniści wykorzystywali właśnie taką ciemnotę, taką świadomość, czy lepiej powiedzieć brak świadomości. Brak świadomości. I na tym bazując doprowadzili do rozbijania związków małżeńskich. Liczby mówią same za siebie. O ile w 1950 roku rozwodów było w Polsce 11 012, 5 lat później było 13 249, w roku 60 było 14 828, a w roku milenijnym, czyli 1966, poziom rozwodów to 24 382. Czyli przez 16 lat z 11 tysięcy z hakiem zrobiło nam się ponad 24,5 tysiąca rozwodów. To tak rosło. To tak rosło. I drodzy moi, dzisiaj w większości już chyba nie ma problemu z rozróżnieniem, że czym innym jest sakramentalny związek małżeński, czym innym związek cywilny, czy lepiej powiedzieć kontrakt cywilny, ale taki pośredni sposób niewinny to się wkrada wszystkim osobom, także wierzącym. Ile osób mówi na przykład rozwód kościelny? No nie mówmy rozwód kościelny. W kościele nie ma rozwodów. W kościele jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ile osób mówi, a to jest jakiś aktor, tak, a to jest jego trzecia żona. No jaka żona? Żona jest tylko jedna. Mąż jest tylko jeden. Proszę was drodzy, używajmy odpowiednich słów. Trzeba powiedzieć konkubina, kochanka, towarzyszka. Żona jest tylko jedna, a sakramentalny związek małżeński ważnie zawarty jest tylko jeden. No chyba, że prawda, małżonek umrze śmiercią naturalną i ktoś jeszcze w starszym wieku chce drugi raz zawrzeć. Nie? No, ale proszę właśnie, żebyśmy sobie uświadomili, że słowa, których używamy, one nie tylko nazywają rzeczywistość, one też kształtują nasze myślenie. Żebyśmy nie używali stwierdzeń w stylu rozwód kościelny, bo czegoś takiego nie ma. Jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. I kiedy dopuszczamy rozwody, ta świadomość powoduje, że rozbicie rodziny ma przełożenie na rozbicie całego społeczeństwa. Wtedy, kiedy rozpada się rodzina biologiczna, w tym najmniejszym szczeblu, rozpadają się wzajemne więzi międzyludzkie. I wtedy jest pytanie, no co ludzi łączy? Co ludzi łączy? Jest taki trochę czarny dowcip. Co ludzi dzisiaj w małżeństwie najbardziej łączy? Nie wiem, czy wiecie. Kredyt we frankach na 30 lat, prawda? Jest taki czarny humor. No i tymczasem rozwody są sprzeczne z Ewangelią. One obniżają wartość kobiety. Bardzo często sprowadzają ją do poziomu siły roboczej, która ma w jakiś sposób zaspokajać takie czy inne pragnienia mężczyzny. I dlatego jeśli chcemy dobrze zrozumieć, czym jest małżeństwo, to warto sobie przypomnieć, że małżeństwo to jest umowa z Bogiem, czyli przymierze. To nie jest zwykła umowa, to jest przymierze. To jest związek tak ścisły, że nie można go rozerwać. Małżeństwo jest sakramentem tylko dla tych, którzy się kochają, powiedział Oscar Wilde. I naprawdę to jest bardzo cenna uwaga, że bez miłości nie zrozumie się sakramentalnego małżeństwa. I w tej dziedzinie nie ma żadnego postępu. Nie będzie żadnych zmian. Tak już zostanie na wieki, bo tak ustanowił Bóg. Taka jest ewangeliczna, katolicka nauka o sakramencie małżeństwa. Żebyśmy sobie to ciągle uświadamiali. Bo kiedy dopuszcza się możliwość rozwodu to i się zachwala go, to w gruncie rzeczy to nie jest uczciwe i pełne rozwiązanie. Bo można dostać w serc papierkowy rozwód, ale człowiek, który go dostaje, to w gruncie rzeczy, jeśli ma odrobinę uczciwości, to stwierdza, że cała ta batalia była klęską. Że przegrał życie, albo spory kawał życia stracił. I w tym kontekście byłem bardzo zbudowany, bo niedawno rozmawiałem z pewną znaną lekarką. Ona opowiadała mi, jak dawała wywiad do pewnej gazety i dziennikarz w pewnym momencie mówi mniej więcej tak: proszę pani, jest pani bardzo uznanym autorytetem w medycynie z tej dziedziny, nie będę mówił konkretnie jakiej. Które z pani osiągnięć jest największe, proszę pani? A ona mówi: proszę pana, największym moim osiągnięciem jest to, że się nie rozwiodłam z mężem. Dziennikarz, pauza, 15 sekund, a to przejdźmy do następnego pytania. Kompletnie nie rozumiał tego, o co chodzi. Kompletnie nie rozumiał, czym jest trwałość związku małżeńskiego. I następne zadanie rodziny to uświęcenie życia rodzinnego. To jest troszkę związane z tym, o czym już mówiłem na poprzedniej konferencji, o tym, że rodzina jest Bogiem silna, czyli pobożna, tak troszkę upraszczając. Mówi się dużo o tym, że nasz kochany święty Jan Paweł II dużo mówił o tym, że każdy może zostać świętym, że wyniósł na ołtarze tysiące ludzi. To wszystko prawda, ale nie wiem, czy wiecie, że już w 1965 roku kardynał Wyszyński mówił o programie uspołecznienia świętości. On mówił o tym, że świętość może być realizowana w codziennym życiu przez każdego człowieka. I warto też do tego sięgać. I w jaki sposób to zrobić? No przede wszystkim uświadamiamy sobie, że uświęcenie to jest łaska Boga. Otrzymujemy łaskę Boga i tą łaskę przekazujemy innym. I kiedy zagubi się religijny wymiar małżeństwa, czyli przymierze, no to nie warto być świętym oczywiście. To trzeba po prostu w pewnym momencie trzasnąć drzwiami, walnąć w stół, wyjść i po co mamy się męczyć? Zamienię ciebie na lepszy model. Prawda? Jak jest piosenka. Ale chrześcijanie mówią, nie, ja będę walczyć o ciebie. I wiem, że Bóg mi pomoże, żeby nasz związek przetrwał. To jest chrześcijańskie małżeństwo. Kiedy zagubi się wymiar religijny, wówczas nie ma sensu dążyć do świętości. A co za tym idzie? Małżeństwo można w każdej chwili zawrzeć, przerwać i zawrzeć kolejne i kolejne związki. W tym wszystkim traci się z oczu człowieka. To wszystko zaś prowadzi do wielkiego rozbicia psychiki i niezdolności do trwania w jednym związku raz na zawsze. Kiedy jednak dążymy do świętości, mówimy o rodzinie, ale także w zakonie na przykład, to wtedy przy pomocy łaski Bożej jesteśmy w stanie wytrwać, przetrwać w swoim powołaniu. To dzięki łasce Bożej jesteśmy w stanie kochać tych, których nam jest po ludzku ciężko kochać. Ciężko kochać. I to jest właśnie ta łaska Boga. I o tym, co znaczy przetrwać w małżeństwie, co znaczy w ogóle przetrwać między ludźmi, można tak szerzej powiedzieć. Bardzo lubię na ten temat pewien kawał, bo on bardzo dobrze oddaje jakby istotę tego, o co chodzi. Jesteśmy nad morzem, prawda? I to jest scenaria mniej więcej taka. Jest pewien luksusowy statek, duży statek wycieczkowy. Jak na każdym statku wycieczkowym, to jest nie tylko kapitan, mnóstwo pasażerów i różnych luksusów, ale też jest kapelan i kaplica. Oczywiście, no, pełen zakres usług. No i na tym statku wycieczkowym kapitanem jego był pewien człowiek, kapitan. Był znany z tego, że bardzo świetnie dowodził, ale też ogromnie się oczywiście klął. Ogromnie. I też na tym statku wycieczkowym wśród pasażerów była pewna pani, bardzo bogobojna, która kompletnie nie mogła tego znieść, że kapitan tak się oczywiście klnie. I jej zdziwienie było tym większe, że ona chodziła codziennie na mszę świętą do kaplicy na statku. I codziennie na mszę świętą chodził też kapitan tego statku, który tak się oczywiście klął. I już w ogóle kompletnie nie rozumiała tego, że ona przystępuje codziennie do Komunii Świętej i ten siarczyście klnący kapitan też codziennie przystępował do Komunii Świętej. I jak to mają takie panie, ten typ tak ma, w pewnym momencie nie wytrzymały i przychodzi do kapitana i mówi: panie kapitanie, jak to możliwe, że pan tak siarczyście klnie i pan codziennie przystępuje do Komunii Świętej? A kapitan na to: oj paniusiu, gdyby nie ta komunia, to byś już za burtą była. I to właśnie, taką funkcję właśnie pełni łaska Boga. Ona nam pomaga przetrwać. Ona nam pomaga przetrwać, żebyśmy się nie wyrzucili za burtę. To jest właśnie łaska Boga, która pomaga nam się uświęcić, przetrwać, przemienić. I mam pewnego zaprzyjaźnionego kapłana, który pracuje w sądzie diecezjalnym, a więc towarzyszy osobom, które starają się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. I on też kiedyś opowiadał w pewnej rozmowie, oczywiście bez nazwisk, z pewną osobą, która przyszła do sądu i ona tak bardzo chce dostać to stwierdzenie, bardzo chce. A proboszcz mówi: ale może trzeba próbować się zmienić. No nie, nie, ja chcę stwierdzenie. A proboszcz, jak to stary proboszcz, mają swoje mądrości, mówi tak: a proszę pani, ja rozumiem, że łatwiej jest odejść od męża, niż próbować się zmienić. I to jest właśnie to. Mówimy o uświęceniu. O przemianie charakteru pod wpływem łaski Bożej i pracy nad sobą. I Uświęcenie to jest pewien proces, który dokonuje się w codzienności. I jeżeli mówi się o tym, że rodzina jest małym kościołem, czyli jest miejscem, w cudzysłowie, przestrzenią, wspólnotą sprawowania kultu. I ta wspólnota, rodzina Bogiem silna, pobożna, może mieć pewien swój rytm modlitwy, kontaktu z Bogiem. A więc chodzi o to, żeby był pacierz. Chodzi o to, żeby pomodlić się na różańcu. Może nie w domu, ale może gdzieś w samochodzie, stojąc w korku. Tyle osób wozi różańce w samochodach. Myślę, że wozicie na lusterkach, czy gdzieś tam macie po prostu różaniec. Chodzi o to, żeby rodzina wspólnie pomodliła się modlitwą Anioł Pański albo apelem jasnogórskim, czy poprzez telewizję, radio, czy w jakiś inny sposób. Dzisiaj jeszcze dodajemy, prawda, że żeby odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. To jest pewien rytm modlitwy, rytm uświęcania rodziny. Ale chodzi też o inne obyczaje chrześcijańskie w rodzinie. A więc na przykład to, żeby wisiał krzyż. Ja chodzę po kolędzie, to tak, gdzie tutaj, żeby krzyż zobaczyć? Oj, częściej widzę jakieś inne obrazy, pejzaże, jakieś takie postacie liczące pieniądze, są takie obrazki, prawda? Jakieś inne... Ale żeby krzyż zobaczyć, to wcale nie jest taki często. Matkę Bożą, tak. Jana Pawła, ale krzyż, o, to jest zadanie. Żeby były jakieś chrześcijańskie symbole. To chodzi też o to, żeby w jakiejś możliwej formie czytać Biblię, prawda? Jest tyle Biblii rodzinnych, Biblii dla dzieci, prawda? Zamiast czytać dzieciom jakąkolwiek bajkę przed snem, można po prostu wziąć Biblię rodzinną i przypominać, poznawać różne historie, prawda, Abrahama, Mojżesza, Dawida. To jest naprawdę wspaniały materiał do pracy z dziećmi. Wspaniała forma przygotowywania ich do snu. Taka katecheza biblijna, powiedzielibyśmy. Więc to jest troska o uświęcenie. Ona jest tak, że troska o uświęcenie jest wielkim tematem i ona realizuje się też także w wielu innych dziedzinach. Tu macie na tym flipchardzie wypisane króciutko to jeszcze, o czym chcę wspomnieć. Więc uświęcenie poprzez zrodzenie potomstwa i wychowanie go. No, chodzi o to, żeby wszystko, cokolwiek robimy, włączyć w tą drogę do Boga, w realizację powołania, w przemienienie Jego łaską. I w tym kontekście, żeby stawiając innym wymagania, sami realizować najpierw to wymagania, prawda? Czy syn pójdzie do spowiedzi, jeśli jego ojciec nie pójdzie? Nie. Najpierw ojciec klęknie przed konfesjonałem, to syn powie, aha, no skoro tato, no to i ja idę. A nie odwrotnie, on najpierw idź, nie, prawda? Albo idź z mamą, prawda? Nie, nie. Syn z ojcem. Więc to uświęcenie. Kiedy mówi się o uświęceniu życia rodzinnego, to kardynał Wyszyński mówił też dużo o roli kobiet. Jako tych istot, które są bardziej otwarte na Boga, bardziej wrażliwe i nazywał ich jako, nie, nawet w pewnym sensie, pierwszymi kapłankami. Dlatego, że to mama jako pierwsza kapłanka uczy dziecko klękać, uczy dziecko pacierza, uczy modlitwy Aniele Boży, prawda? Nie powie Pan Bóg, powie Bozia. Dzisiaj o tym rozmawiałem z jedną panią, że może ktoś, to jest jakaś infantylizacja, no ale dla wielu osób to jest pewien początek drugiej wiary. Potem już nie mówimy Bozia, potem mówimy Pan Bóg, prawda? I jest jeszcze taki inny zwyczaj przekazywaniu wiary, uświęcenia przez wychowanie. Mianowicie to wynikało z obserwacji życia. Kardynał Wyszyński kiedyś powiedział tak. Niektóre matki mają taki zwyczaj, że kiedy przygotują dla dziecka jakiś pokarm, powiedzmy jakąś zupkę, ale nie wiedzą, czy ta zupka nie jest za gorąca, to biorą łyżeczkę, najpierw tą zupkę sobie w usta, prawda, żeby ochłodzić, sprawdzić, czy ma odpowiednią temperaturę, a potem wyjmują ze swoich ust i wkładają w usta dziecka. Tak przekazują pokarm dla ciała. I mówi, że o to samo chodzi w przekazywaniu pokarmu dla ducha. Żeby te prawdy wiary przekazać młodemu pokoleniu, szczególnie dzieciom, w sposób zrozumiały, jakiś przetrawiony. I dlatego nie mówimy Pan Bóg, tylko mówimy Bozia. W taki sposób, żeby dziecko było to w stanie przyjąć. Ja na zajęciach seminarium moim klerykom mówię też, że jeżeli będziesz mówił nakazaniu, o transcendencji Boga, o wcieleniu, prawda, o odkupieniu. No oczywiście możesz mówić, tylko ile osób będzie rozumiało, o co ci chodzi? Takim językiem możesz mówić na egzaminie, na wykładach, ale na mszach świętych w parafii, szczególnie na mszach świętych z udziałem dzieci, nie możesz powiedzieć wcielenie, tylko możesz powiedzieć zamiast tego przyjście Pana Jezusa na ziemię. Nie możesz powiedzieć przeistoczenie, tylko możesz powiedzieć tajemnicza przemiana. Właśnie zmiana języka przepowiadania, nauczania. Zmiana języka przekazywania wiary. I to jest rolą, drodzy rodzice, właśnie waszą, jak znaleźć jakiś język przekazywania wiary. Język przekazywania wiary. I ważnym elementem uświęcenia jest okazywanie sobie wzajemnego szacunku. To jest wielki temat dla kardynała Wyszyńskiego. Okazywanie szacunku. Czym jest szacunek? Jest czymś, czego się nie da wypowiedzieć. Jak bardzo jest on czymś wielkim, kardynał to zrozumiał, będąc kapelanem robotników w okresie międzywojennym, jeszcze jako ksiądz we Włocławku. Miał tam wtedy takie przeżycie. Otóż przyszli do niego jako kapelana robotnicy, w tym zakładzie było ich zatrudnione kilka tysięcy. Księże kapelanie, chcemy się spotkać na zebraniu z naszym szefostwem, ale oni nie chcą przyjść na zebranie. Co mamy zrobić? Tak powiedzieli do niego pracownicy. Nie ksiądz kardynał, nie ksiądz kapelan przekona naszą dyrekcję. No, mówię, no co ja zrobię? No, pomyślał sobie, no poszedł. Poszedł do dyrekcji i mówi, słuchajcie, no, pracownicy chcą się z wami spotkać na zebraniu. No, pójdźcie tam. A dyrektor mówi, nie pójdę, po co tam pójdę? Znowu będą chcieli ode mnie pieniędzy, przecież nie mam pieniędzy dla nich. A wtedy ksiądz Wyszyński mówi, proszę pójść, zapytać, co oni chcą. Jak będą chcieli pieniądze, to pan powie, że nie i tyle. A może chcą coś innego? Niech pan ich zapyta. No i rzeczywiście, poszedł na zebranie dyrektor, poszedł ksiądz Wyszyński, zebrali się robotnicy, a robotnicy mówią tak do szefostwa. Nie chcemy waszych pieniędzy. Nie chcemy waszych pieniędzy. Chcemy jednego, szacunku. Żebyście na nas nie krzyczeli, żebyście nas nie przeklinali, żebyście nami nie pogardzali, nas nie poniżali. Chcemy od was szacunku, nie pieniędzy. I to jest bardzo ważne, drodzy moi, w tym wzajemnej miłości, wzajemnym uświęcaniu, żeby sobie okazywać szacunek. Bo człowiek bardziej pragnie szacunku niż pieniędzy. I w tym kontekście uświęcenie wzajemne w rodzinie może dokonywać się także poprzez cierpliwość. Jeżeli źle rozumiemy poczucie sprawiedliwości, to ono każe nam odpłacać w myśl starej zasady Hammurabiego. Oko za oko, ząb za ząb, prawda? Ja ty tak, to mi tak. No ale to jest tylko sprawiedliwość. Pytamy się, gdzie jest miłość? Jest tylko paragraf. A gdzie jest serce? A tu ma być paragraf w sercu. Gdzie to jest? Kardynał napisał kiedyś: największym moim wrogiem jestem ja sam. Napisał tak w zapiskach więziennych. I tak rzeczywiście jest. Że często mamy problem z cierpliwością wobec innej osoby, bo mamy jakiś problem ze sobą, bo nie potrafimy przebaczyć. Nie ma takiej winy, której nie można by wybaczyć, mawiał ten, który został uwięziony przez komunistów. Wzajemna cierpliwość. Uświęcenie dokonuje się też poprzez formę pracy nad sobą, na przykład w tej arcydelikatnej dziedzinie, którą jest seksualność, a więc i we wstrzemięźliwości seksualnej. Kardynałowi chodziło o to, mówi, poddaj swoje ciało łasce Boga, żeby On panował nad tobą, żeby tobą nie rządziły popędy, ale żeby łaska Boga tobą rządziła i rozum. Bo jeżeli nie poddajesz się tak, no to funkcjonujesz na poziomie zwierząt. I zwróćmy uwagę, że bardzo dużo, prawda, mówi się o seksualności, mówi się o tej dziedzinie w życiu małżeńskim, a wcale nie tak dużo mówi się, ale myślę, że co jakiś czas warto przypomnieć, że nawet w małżeństwie jest taki czas, którym jest wstrzemięźliwość seksualna. Przypominamy sobie Pismo Święte, kiedy, szczególnie Stary Testament, gdy Izraelici mieli powiedziane, nie zbliżajcie się do swoich żon przez tam jakiś czas. Ja przypomnę, nie wiem czy wiecie, że kapłani prawosławni, którzy mają swoje rodziny, jeśli chcą sprawować liturgię w niedzielę, no to już dobę przed sprawowaniem liturgii muszą zachować czystość rytualną. Nie mogą spać ze swoją żoną. Więc to też jest wstrzemięźliwość. To też jest forma panowania nad sobą, pracy nad sobą. nieulegania wszelkim zachciankom. Ale oczywiście małżeństwo to jest małżeństwo. I nie można, prawda, sprowadzić tej dziedziny do jakiejś dziedziny zakazów. Nie, choć tu chodzi o uporządkowanie. Więc kardynał też mówił, że sam akt małżeński jest przestrzenią, czasem do uświęcenia, do uporządkowania. Mówił o tym w kontekście rozważania o tym, że Adam poznał Ewę. Że akt małżeński to jest forma poznania wyzwalającego, przez który małżonkowie nabierają do siebie wzajemnego szacunku. I w tym kontekście widzi się kobietę, mąż widzi kobietę, żonę jako cud Boga. I kobieta widzi męża, mężczyznę jako cud Boga. Jan Paweł II. Zobaczcie, jak Wyszyński i Wojtyła byli sobie bliscy. Teraz Wojtyła. Kobieta jawi się w oczach mężczyzny jako szczególna synteza piękna całego stworzenia. I on jawi się w sposób podobny w jej oczach. Ta miłość pozwala im z całą prostotą i niewinnością obcować z sobą i cieszyć się sobą wzajemnie jako darem. Pozwala im czuć się obdarowanymi swoim człowieczeństwem, które ma zawsze zachować tę dwoistą postać męskości i kobiecości. Widzimy właśnie przykład tego pięknego spojrzenia na rodzinę, na mężczyznę i kobietę. I jeszcze ostatnim zadaniem rodziny, nad którym chciałem się zatrzymać, jest wychowanie młodego pokolenia. Ja rozwinę to troszkę w następnej konferencji, teraz tylko z grubsza napomknę, o co chodzi. I znowu, jak ważny był kontekst, jak ważne było wychowanie młodego pokolenia, szczególnie na przełomie lat 50. 60. Nie wiem, czy wiecie, ale Polska w latach 50. 60. była krajem ludzi młodych. W 1966 roku prawie 46% ludności Polski stanowiła młodzież, która nie przekroczyła 27 roku życia. Dlaczego? Bo między rokiem 1956 a 1970 w Polsce urodziło się około 5 milionów nowych dzieci. Więc Polska była narodem, była krajem ludzi młodych. I teraz przyszłość Polski, przyszłość narodu będzie miał wpływ na tą przyszłość ten, kto opanuje młodzież. I dlatego szła cała batalia o wychowanie młodzieży. Komuniści dlatego próbowali tym zawładnąć przez różnego rodzaju organizacje, prawda, młodzieżowe, przez także organizacje paramilitarne, wojskowe. Chcieli jakby tłumaczyli, że tylko oni mają prawo wychowywać, prawda, nowych, świadomych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. A kardynał mówi, nie. Na wychowanie dzieci i młodzieży oprócz was jeszcze mają wpływ Kościół, a przede wszystkim rodzice. To, co mówiłem na poprzedniej konferencji, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi, ze swoim światopoglądem. I w tym kontekście wychowania dzieci i młodzieży ważne jest kilka ogólnych wskazówek w wychowaniu młodego pokolenia. Ja te ogólne wskazówki, o których za momencik powiem i tylko je zasygnalizuję, ja te ogólne wskazówki rozwinę szczegółowo po południu, kiedy na przykład będę mówił o wychowaniu, o tym, że się inaczej wychowuje chłopców, a inaczej wychowuje dziewczynki. I teraz te ogólne zasady wychowania młodego pokolenia. No, uniwersalizm. No, chodzi o to, żeby pamiętać o swoich prawach, ale też o prawach innych ludzi. O swoich obowiązkach, ale też o obowiązkach innych ludzi. Nie? Pewna kobieta mi się skarży, że ona sama opiekuje się swoją matką, która jest w domu. Ja mówię, a ma pani jeszcze rodzeństwo? No mam, dwie siostry. I co? Nie pomagają pani w opiece? No nie. No, powiedziałem, oni nie chcą. Nie, no proszę pani, to trzeba powiedzieć tak. No. Czy to jest tylko moja matka, czy wasza matka też? To nie jest tylko mój obowiązek, to jest także wasz obowiązek. Proszę bardzo, ja biorę matkę na jeden tydzień, ty na drugi, ty na trzeci, a ja wezmę na czwarty. Ja i tak będę dwa tygodnie w miesiącu miała, a wy będziecie miały po tygodniu. A ja nie mogę, mówi jedna. Dobrze, to proszę bardzo zapłać, bo na ten tydzień będę wynajmowała pielęgniarkę do opieki. To jest uniwersalizm. To jest właśnie miłość i sprawiedliwość. Porządkowanie. Ja mam takie obowiązki, ty masz takie obowiązki. Nie możesz się opiekować fizycznie, więc proszę zapłać za opiekunkę. I to jest prawdziwa miłość, sprawiedliwa i odpowiedzialna. To są właśnie, to jest uniwersalizm. Widzę swoje obowiązki i prawa i widzę też prawa i obowiązki innych. Druga zasada, no gotowość dzielenia się. Że w wychowaniu młodego człowieka trzeba go bardzo dużo przygotowywać tego, że trzeba przekraczać swój egoizm. Przekraczać swój egoizm. Moi rodzice nas uczyli tego w ten sposób, że kiedyś przychodziliśmy do domu od dziecka i była taka sytuacja, że ktoś z nas na przykład dostał jakiegoś batona od kolegi, to mama mówi, nie, sam nie zjedz batona, tylko przynieś go do domu i podziel go między brata, mamę i tatę na cztery części. Tak było ze wszystkim. Jak tato dostał w pracy jakieś ciasto, to też sam nie jadł, tylko przyniósł do domu i dzielił. Gotowość dzielenia się młodego pokolenia. W ten sposób ćwiczymy przekraczanie egoizmu. Wiem, że już się zbliżamy do granicy czasu, ale chcę jeszcze powiedzieć o tym, jak można wyćwiczyć gotowość do dzielenia się i do kształtowania charakteru. Mam takie zaprzyjaźnione małżeństwo, którzy mają syna i córkę. I pewnego roku ich syn przystępował do matury i nie zdał matury. I w związku z tym, no cóż, wrócił chłopak do domu, załamany, siedzi jeden tydzień, drugi. Pytają go rodzice, będziesz pod koniec sierpnia zdawał poprawkowo? Nie, a co będziesz? No będę tylko tak siedział, nic nie będę robił. Ojciec mówi, no nie, synu, tak to nie będzie. Jak nie chcesz się uczyć, no to idziesz ze mną do roboty na budowę. On jest hydraulikiem. Nie będziesz darmo zjadem. Musisz się nauczyć, że życie polega na wypełnianiu swoich obowiązków, na wzajemnej trosce. No i ojciec wziął syna. Jak porobił z ojcem 5 dni na budowie, pokuł ten gruz, ponosił w brudzie, mówi, tato, a może bym jednak zdał tą maturę? I zaczął zdawać maturę. Zdał poprawkową. Poszedł na studia. W czasie studiów załapał się do pracy w hotelu w czasie wakacji w Hiszpanii. Wrócił. Potem załapał się w czasie wakacji był jednym z wolontariuszy i też pracował trochę obsługując olimpiadę w Londynie. Wrócił. Skończył studia. Teraz już jest, ma narzeczono i otwiera swoją firmę i zamierza uruchomić produkcję dronów. Patrzcie, jaki postęp. Bo miał mądrych rodziców, którzy postawili mu wymagania, że trzeba się dzielić, trzeba widzieć też obowiązki innych i nie być darmozjadem. To jest mądrzy rodzice. Ale to było trudne, oni mi opowiadają. Wiesz dlaczego, mówi, to było trudne? Bo on nie od razu się zgodził, tylko nie od razu poszedł z ojcem do pracy, tylko najpierw było tak, przychodzi i mówi, to nie, ja gdzieś idę. I tak poszedł na dzień, zanim poszedł do pracy. I tak wraca i tak, co jest na obiad? A matka mówi, no ja, nie ma obiadu dla ciebie, myśmy zjedli. No jak to? Słuchaj, no wiesz, tam jest chleb, masło, jest kotlet z wczoraj. A ja chcę pizzę. No, sobie zarób pieniądze, musisz kupić. No ale to daj mi. Nie dam ci. No nie chcesz pracować, nie chcesz nam pomagać. No ojciec pracuje, a ty będziesz darmo zjadem? Nie. Nie będziesz głodny, zjedz sobie cokolwiek, ale obiadu dla ciebie nie ma. Nie chcesz wypełniać obowiązków? Nie będziesz miał jedzenia. I tak 3 dni pogłodował i w końcu poszedł z ojcem do pracy. Mówi, ale teraz jest potencjalnym producentem dronów. Zobaczcie, co to znaczy wychowanie młodego pokolenia. I takie wychowanie musi być integralne, musi przenikać wszystkie osobowości. To jest ostatni element, o którym chcę powiedzieć. To znaczy dotykać różnych dziedzin życia. Jest to ostatnie i to jest takie dobre zwieńczenie. Dlaczego? Bo dzisiaj wielu rodziców popełnia kardynalny błąd w wychowaniu młodego pokolenia, bo jest to wychowanie jednotorowe. To znaczy edukacja stała się religią. Trzeba się nauczyć angielskiego, hiszpańskiego, ewentualnie trzeba jeszcze zdobyć sprawność fizyczną, więc konie, basen, balet, wszystko. A ja pytam się, a gdzie z tym wszystkim jest Pan Jezus? Dlaczego macie grafik różnych zajęć pozalekcyjnych, a nie macie w tym grafiku nie ma miejsca na nabożeństwa różańcowe? Przecież jest październik. Mówię do rodziców, ja wielokrotnie z nimi dyskutuję. Mówię, jak to jest, że potrafisz zawieźć swoje dziecko 3 razy w tygodniu na angielski, w te i we w te, na konie, na balet, na basen, po lekcji, a nie potrafisz swoim dzieckiem raz w tygodniu samodzielnie odmówić różaniec i raz w tygodniu na przykład przyprowadzić na różaniec do kościoła. To twoje dziecko nie ma formacji religijnej. Czy ty tego nie rozumiesz, że popełniasz błąd, że twoje wychowanie nie jest integralne? Tylko wychowujesz mięśnie, wychowujesz mózg, a nie wychowujesz serca, duszy człowieka, taki człowiek będzie bezbożny. A ilu bezbożnych ludzi, którzy osiągnęło bardzo dużo w życiu, potem doprowadziło do destrukcji ludzkości. Prawda? Nie chcę rozwijać tego tematu, tylko powiedzieć jedno, że wychowanie musi być integralne. I kiedy wychowanie jest integralne, to wtedy dzieją się takie historie, jaką spotkałem. Kiedyś odwiedzałem dom samotnej matki. Odprawiłem mszę świętą. W czasie mszy świętej siostra przełożona mówi: Święty Józefie, prosimy Cię, żeby przyjechał ten Pan, bo nam już się kończy mleko dla dzieci. Myślę, o co chodzi? Zjedliśmy śniadanie, dzwonek. Wjeżdża super samochód. Wysiada ojciec i syn w wieku gimnazjalnym. Mówi: proszę siostry, przywiozłem mleczko dla dzieci. No właśnie, już modliłam się za Pana, żeby Pan przyjechał. Co ciekawe, że on nie wie, jakie jest mleko potrzebne, ale zawsze kupi te, które potrzeba. I przywiózł to mleko. Z synem razem wyładowali. Z synem, syn się uczy, że trzeba dzielić. Zanieśli do magazynu, odjechał. Pytam się przełożony, co to za człowiek? Ona mówi: słuchaj, to jest taka dziwna historia. Ten człowiek mówi tak: dlaczego ja to robię? Proszę siostry, ja nie jestem żadnym wielkim prezesem. Ja jestem śmieciarzem. Mam firmę śmieciową. I kiedyś przyszła do mnie pracownica i mówi: szefie, potrzebuję 3000. Pożyczy mi szef? Pożyczyłem jej, bo to była dobra pracownica. Po fakcie dowiedziałem się, że pożyczyła ode mnie na aborcie. Ja do dzisiaj nie mogę dojść do siebie, że pożyczyłem pieniądze na aborcie. I powiedziałem, że póki żyję, będę odpokutowywał. Chcę ratować życie, dlatego kupuję te jedzenie, mleczko dla dzieci i chcę, żeby mój syn się tego nauczył też. Jak trzeba troszczyć się o życie. Oto lekcja prawdziwego wychowania. Abyśmy potrafili tak wychowywać młode pokolenie. Amen.